O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moimi Państwa gościem jest Mateusz Pakuła, pisarz, dramaturg, reżyser teatralny. Rozmawiamy przed premierą najnowszego spektaklu Mateusza Pakuły w krakowskiej Łaźni Nowej. Ten spektakl to jego własna adaptacja własnego tekstu pod tytułem Skóra po dziadku. Pierwsza twoja książka, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, to można powiedzieć, że była taką sensacją na rynku prozy polskiej, ale również w teatrze.
Tak, chyba jeszcze bardziej.
Chyba jeszcze bardziej, właśnie. No i taka druga proza, nie proza. Myślę, że jakimś zawsze ten drugi tytuł jest jakimś wyzwaniem, prawda? Bo może się nagle okazać, że to za pierwszym razem to w ogóle był jakiś przypadek, cud.
No tak, oczywiście.
Teraz się okaże.
To jest zawsze jakiś taki stres związany z tymi oczekiwaniami i z drugą książką,
właśnie,
z jakimś drugim dziełem. Ale mnie chyba to mniej dotyczy przez to, że już napisałem tych innych rzeczy teatralnych.
Ja dobrze pamiętam, że w czterech tomach to publikowałeś.
Chyba w sześciu.
Bo jedne były mniejsze, inne większe.
Oczywiście, że to, że książki z dramatami, no to jest zupełnie co innego, bo one nie funkcjonują jakby w świecie literackim w zasadzie. Funkcjonują tylko w takim obiegu teatralnym
obiegu elitarnym.
I psychofanów, powiedzmy, dramatu polskiego, których jest tak kilkudziesięcioro.
Ale uważam, że ta grupa wzbiera.
Miejmy nadzieję.
Drzwiami i oknami wydawcy tym razem szturmowali cię, czy...
Nie, chyba nie aż tak.
Co zmienia się właśnie w życiu pisarza polskiego po sukcesie, naprawdę wielkim sukcesie tej pierwszej książki? Tak, jestem właśnie ciekawa.
Chyba to, że może porozmawiać właśnie z dużym wydawnictwem, dostać zaliczkę sensowną, a nie żenującą. Czy symboliczną, może tak. To się zmienia. Dużo więcej się zmienia w życiu reżysera po nagrodach teatralnych.
Tak.
Jakby jeśli chodzi o propozycje i walenie drzwiami i oknami właśnie. Bo myślę, że w teatrze to funkcjonuje inaczej. I faktycznie ten sukces, Jak nie zabiłem, myślę, że jest tak duży właśnie, zwłaszcza jakby dzięki spektaklowi.
Wyobrażam sobie tę kolejkę w teatrze do ciebie, dlatego że, no mówiąc krótko, później z tego tekstu i z twojej inscenizacji jednak żyje ogromna grupa ludzi. Tak naprawdę
tak.
Postawienie na sprawdzonego reżysera jest ważną decyzją i potrzebną w teatrze.
Oczywiście też można by sądzić, że no to mógł być taki jednorazowy strzał związany z tym, że reżyser robi swoją prozę. Tak, ale to, no, oczywiście to zawsze tak jest, jakieś takie udowadnianie, ale nieustanne udowadnianie, ale no jakby w pewnym momencie, chyba po premierze tego spektaklu Bogdan Białek, który jest jednym też z bohaterów tej nowej książki, powiedział mi, że bardzo mądre słowa, bo to mądry bardzo człowiek, że nie muszę nikomu nic udowadniać.
Bardzo dobrze. Wiesz co, może zostawmy
to. Tak, i zostawmy to. Więc tak, Skóra po dziadku jest moją drugą książką, prozą, którą właściwie chciałem napisać już jak tylko skończyłem książkę o ojcu, zanim nawet znalazłem jeszcze niszę, to już wiedziałem, że będę pisał tę książkę. No i w zasadzie od 21 roku ją piszę, czyli mimo, że jest malutka, cieniutka, to...
Nawiązujesz do tego, że wyraziłam taki rodzaj niedosytu, żeby się czytało Pakułę, ale ja wiem, dlaczego ten niedosyt i też o twoim języku porozmawiamy jeszcze.
Tak, oczywiście. Jakby ja mam takie poczucie, że o tych grubych książkach też tak, możemy porozmawiać. Mam takie poczucie, że grube powieści, czy takie właśnie epickie, z epickim rozmachem prozy, bardzo mocno są, dla mnie przynajmniej, nie? Ja mam takie poczucie, że są bardzo wypierane przez opowieści serialowe. I że ten rodzaj jakby opowieści bardzo nam zastąpiły seriale. I w związku z tym takie intensywne, krótkie i w ogóle bardzo mocno biograficzne, to znaczy bardzo mocno związane z autorem, po prostu z osobą autorską, wypowiedzi, prozy, chyba mają, no jakby dla mnie ma to większy sens jako twórcy, to znaczy, że no czegoś takiego jakby w serialu nie mogę zrobić na przykład, czy... Mogę to przenieść oczywiście do teatru, ale no to jest coś jakiegoś osobnego po prostu, czego gdzieś tam w tym świecie opowieści filmowo-serialowej nie da się zrobić.
Teraz odpowiadasz mi na pytanie właśnie, dlaczego wybrałeś taką formę, a nie inną, dlaczego to nie jest książka gruba. Zapytałabym cię o temat tej książki, bo skoro to pierwsza i bardzo głośna była, niezwykle mocną opowieścią, jakoś opowiadała o śmierci ojca, o tym, w jaki sposób ta śmierć była przez system zarządzana, w bardzo nieludzkich doświadczeniach twojego ojca, ale również ciebie, całej twojej rodziny. To tak sobie myślałam, jak to można przelicytować? To okropne pytanie.
Co można napisać książce o śmierci ojca na raka? No właśnie, to znaczy to w ogóle chyba wynika z tego i też ta książka wynika z tego, że bardzo sobie zadaję pytanie, jakie ja mam prawo o czymś pisać? Czy dlaczego właściwie ja miałbym o czymś napisać? Uzasadnienie biograficzne jest dla mnie bardzo ważne. To znaczy to, że to jest historia mojego dziadka, którą też od dawna opowiadam ludziom różnym, że jest to jednak jakaś niesamowita historia i mówiąca coś o historii Polski też, skomplikowanej, czasach stalinowskich, PRL-owskich i tak dalej. To, że to jest historia mojego dziadka, to chyba mi daje jakieś takie prawo do tego, żeby w ogóle zacząć o tym opowiadać. No a dalej, dalej to jest splot różnych przypadków i niesamowitych zbiegów okoliczności. To znaczy na przykład spotkanie w pewnym momencie właśnie na swojej drodze Bogdana Białka, który, i to też jest tematyzowany w tej książce, który nagle mówi mi, no, że jeżeli opowiadasz o latach 50. I o dziadku i o tym, kto tego dziadka z więzienia wyciąga, to nie możesz nie opowiedzieć o pogromie kieleckim.
Właśnie, bo tym przypadkiem, od którego może ja powinnam zacząć, jest to, że urodziłeś się w Kielcach.
Tak, urodziłem się w Kielcach i wychowywałem się w Kielcach i ta książka jest też o Kielcach. To znaczy w dużej mierze to miasto, ta społeczność, historia tego miasta jest bohaterem i antybohaterem tej książki. Ale też w tej książce chyba opowiadam o tym, szukam sposobów na opowiedzenie tej historii dziadka, czyli jego trafienia do więzienia kieleckiego, do kieleckiej niesławnej mordowni, ubeckiej mordowni. W 50-51 roku. I oczywiście od tego 21, tak jak mówiłem, jakby piszę sobie tę książkę w głowie, zbieram materiały. Ostatecznie to jest jakiś taki, no, taki wyciąg, taka esencja. Ta książka jest dlatego taka cienka, bo myślę, że tych archiwów i tego wszystkiego, przez co się przekopałem, jest właśnie dużo więcej i można by napisać o tym w poszukiwaniu straconego czasu. Ale miałem takie poczucie, że w pewnym momencie, że muszę wyciągnąć z tego esencję. Bo też, no nie wiem, o pogromie kieleckim Tokarska Bakir na przykład napisała ogromne tomiska, które jakby bardzo wyczerpują też temat. No więc też nie o to chodziło właśnie tutaj, żeby ze wszystkich stron te tematy jakby wyczerpywać, ale właśnie, żeby zrobić esencję.
Mateuszu,
Kielce.
Nie, o coś jeszcze chciałam cię spytać, bo nie przypominam sobie, żebyś publikował, a może po prostu nie wiem, ale czy ty pisałeś kiedyś wiersze?
Pisałem.
W liceum chciałeś być na pewno poetą.
W liceum chciałem być poetą, nawet nim przez chwilę byłem studiując na polonistyce na Gołębiej. W sensie tak uważałem o sobie.
O, przepraszam, proszę się tutaj nie oceniać i nie poniżać, dlatego że właśnie dlaczego to pytanie, to jest takie tylko pytanie pomocnicze do języka twojej książki. Otóż no, to jest język, który jest zdecydowanie efektem takiej destylującej roboty. To, to może już teraz porozmawiajmy o tym właśnie ekstrakcie, tak? I myślę, że bez tego... Dokładnie, myślę, że bez tego doświadczenia pragnienia bycia poetą w skórzanym płaszczu, o którym jeszcze też za chwilę, to bez tego te książki pewnie wyglądałyby dzisiaj inaczej, albo by wcale nie wyglądały.
No oczywiście, tak jak i moje dramaty. Myślę, że w ogóle od początku ta moja twórczość wczesna, nawet dramatyczna, też jakby wywodziła się z poezji.
Tak trzeba już.
Tak. Wywodziła się z poezji. Niektórzy uważają, że w zasadzie dramat albo się wywodzi z prozy, tak jak dramaty Gombrowicza wywodzą się z prozy, albo wywodzą się z poezji, tak jak dramaty Różewicza. Więc moje się wywodziły z poezji, bo byłem czytelnikiem poezji, no i aspirującym poetą w tym sensie, że chciałem być poetą i nim momentami chyba bywałem.
No zdecydowanie, moim zdaniem, nim jesteś.
W sensie, że nie opublikowałem nigdy książki poetyckiej. No to jest jakaś taka
biletu,
granica.
Tak.
Nie mam dowodu, no, czy mam
dowodu.
Jakieś publikacje w pojedynczych wierszy w gazetach literackich, ale no nie mam publikacji tomiku poetyckiego za sobą. Natomiast tak byłem i nadal jestem czytelnikiem poezji takim kompulsywnym i łapczywym, zachłannym i też wydaje mi się, że jestem dosyć na bieżąco z poezją polską.
Księżyc Grzybiarek, nie wiem, czy czytałeś.
Jeszcze nie, ale tak, mam ją na swojej kupce do przeczytania. I bardzo cierpię, że poezja na razie w bardzo niewielkim stopniu wychodzi w e-bookowych wersjach, a powoli się przerzucając na e-booki.
No to dopiero hermetyczny obieg, prawda?
Tak,
jeszcze bardziej, dużo bardziej niż dramat przecież.
No właśnie się zastanawiam, można by tu się...
Dobra,
ale,
nie, to
poezja,
nie otwier-
ale poezja, tak, poezja jest dla mnie chyba bardziej istotna jakby jako taki punkt wyjścia i jako inspiracja niż dramat. To znaczy dużo większą przyjemność czerpię z czytania poezji. No i ona jest faktycznie dla mnie inspirująca.
A co czytasz w ogóle?
Czytałem na przykład Justyny Kulikowskiej nową książkę. Czytałem nową laureatkę Nagrody Szymborskiej. Poradnik dla niedawno zmarłych. Chyba jednym z ważniejszych dla mnie
XX wiek
poetów jest... Tak, jest Thomas Tranströmer. I to jest jakieś takie, no takie duże dla mnie uderzenie, jak go odkryłem. Oczywiście jakby cały XX wiek, czy początek XXI wieku polskiej poezji, myślę, że przez Andrzeja Sosnowskiego, czy Marcina Świetlickiego, czy Tomasza Różyckiego, Tkaczyszyna Dyckiego, no takich chyba wielkich lat 90. i 2000. albo Piotr Sommer.
Sami faceci, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
Justyna Bargielska, Kulikowska właśnie.
Od niej zaczęliśmy.
Z tych nowych, świeżych
No tak, no i Magdalena Bielska też.
Paulina Pidzik, która napisała przepiękną książkę Miejsca ich jesiony, bardzo taką odmienną. Jest sporo kobiet, które w polskiej poezji obecnie myślę, że bardzo
to
silne
prawda.
Są.
No tak, i tutaj płeć powiedzmy, że może...
Nie mieć, no i na przykład w pewnym momencie bardzo dla mnie ważnym poetą był Jerzy Jarniewicz. Zanim to było modne, zanim dostał Nikę, te jego właśnie takie też podróże poetyckie jakby poza płcią, czy między płciami. No chyba to było dla mnie ważne. No i dzięki wydawnictwu Lokator na przykład znałem na wylot twórczość Fernando Pessoi, który jest dla mnie cały czas też takim ważnym punktem odniesienia. Przez oczywiście tłumaczenia wspaniałe Harhalisa i Borowskiego.
To państwo tak już wiedzą. Tak, nie, dobrze. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Sądzę, że te wszystkie wywiady, które cię czekają na temat książki, pewnie będą tak bardziej skupione na tej historii, mnie akurat wyjątkowo ekscytuje forma, jaką się posługujesz. To od tego właściwie zaczęłam.
To dla mnie było bardzo ważne i w pewnym momencie chyba też wiedząc, że jestem dramatopisarzem, moi też wydawcy wiedzieli, że ta forma może przybierać właśnie takie, czy ta powieść może przybierać w pewnych momentach, czy w pewnych rozdziałach takie formy albo stricte dramatyczne, albo bliskie dramatycznej. Ale chyba nie spodziewali się tego i ja to z premedytacją robiłem, że przybiera też formę takich bardzo ewidentnych monologów poetyckich, czy poematów.
Ja od razu widzę scenę tutaj.
Tak, a to jest dosyć chyba częste właśnie w pisaniu dramatów. To znaczy, tak, że myślę, że takie monologi poetyckie są dosyć, czymś dosyć naturalnym.
Dokładnie, to jest normalne we współczesnym teatrze, prawda? Wychodzi aktor i niesie temat i czy też opowiada historię.
Tak.
Właściwie klasyczne zabiegi związane z dramatem, prawda?
Tak, w związku z czym ta kondensacja i właśnie jakaś emocjonalność wynikająca, że to nie jest epickie opowiadanie czy gadanie, tylko właśnie jakiś bardzo kondensat z emocji, no to chyba to ta forma poetycka daje. I to, na co zwracasz też uwagę i na co zwracają uwagę też czytelnicy, choćby Izbel Szatrawska, jako też jedna z moich pierwszych czytelniczek.
I jedna z moich ulubionych powieściopisarek współczesnych i też dramaturżek.
I dramaturżek bardzo, bardzo świetnych.
Tak, ja to zacytuję, bo wydrukowałam również, bo chciałam zacytować. Wielką siłą powieści Mateusza Pakuły jest jej hybrydyczna forma. O, koleżanka to nazwa po imieniu, my się tu zastanawiamy, a Izbel jak zwykle w punkt. Gdzieś pomiędzy prozą, poezją, dramatem, a esejem Pakuła odkrywa kolejne warstwy historii. No właśnie.
Tak, że to jest ten miks, który mogłoby się wydawać, że na 176 czy 7 stronach trudno pomieścić te wszystkie gatunki.
To jest żaden problem dla Mateusza Pakuły.
To jest żaden problem i na dodatek chyba nie ma się poczucia, że to jest właśnie ileś tam grzybów w barszcz, tylko bardzo płynnie się między tymi gatunkami przechodzi, albo one się dopełniają w ogóle.
Mateuszu, jest XXI wiek, trzecia dekada.
Tak. Więc mam takie poczucie, że to jest też, ja też bardzo lubię te postmodernistyczne, powiedzmy, próby, no nie zabawy dla samej zabawy, ale tam, gdzie jakby temat, gdzie autor, próbując przeprowadzić jakiś temat, poszukuje też dla niego różnych form, no to właśnie chyba najpopularniejsze w ostatnim czasie było takie pływanie między prozą a esejem. Prozie, nie wiem, amerykańskiej, czy polskiej też. Myślę, że najrzadziej właśnie się wskakuje w te dramatyczne buty, bo się tego wydawcy boją po prostu. I myślę, że redaktorzy odradzają to swoim autorom. A ja miałem bardzo wspaniałych redaktorów, którzy wiedzieli też, kogo jakby zapraszają do współpracy i że jakby moją jakąś piętą achillesową czy słabością jest to, że jestem dramatopisarzem i reżyserem jednocześnie, a jednocześnie jest to chyba jakiś atut i taka swoistość, odmienność tej prozy.
No tak, myślę, że jeszcze bardziej niż 10 lat temu bez teatru twoje pisanie jest niemożliwe. Ty po prostu już teraz piszesz teatrem.
Chociaż na przykład jak pisałem, jak nie zabiłem swojego ojca, to w ogóle, to pisząc nie miałem w ogóle na myśli spektaklu. Dopiero on mi jakby przyszedł do głowy w pewnym momencie, że no, musi tak być. Natomiast tutaj, w tym przypadku, w przypadku Skóry po dziadku, faktycznie to czasami oczywiście też było trudne, bo jakby pisząc tę książkę jako książkę prozatorską, od początku wiedziałem, że będzie to też spektakl w jakiejś tam odległości czasowej.
A to znaczy, że już jest zakontraktowana?
Jest zaplanowane, oczywiście.
A możesz powiedzieć?
Tak, mogę powiedzieć, bo to też już nie jest tajemnica. Zostało to ogłoszone niedawno przez Teatr w Kielcach. Będzie to koprodukcja, tak jak w przypadku Jak nie zabiłem swojego ojca, będzie to koprodukcja Łaźni i Kielc. No bo Kielce są tutaj bohaterem, więc nie mogło być inaczej. Natomiast zanim jeszcze ruszymy z tą produkcją, no to w Łaźni czeka mnie jeszcze trochę inna zabawa, bo będę reżyserował swój tekst dramatyczny.
I teraz Mateusz Pakuła bardzo się tak zamyślił. Czyżbyś nie mógł sobie przypomnieć?
To jestem tak mocno zanurzony w tej skórze podziadku, że chociaż tekst pod tytułem Latający potwór spaghetti skończyłem niedawno, no to, to chyba jestem głową bardzo w skórze podziadku właśnie.
Nie tylko głową.
Nie tylko głową.
Bo to nie jest tytuł metaforyczny bynajmniej. To może, wiesz, ja robię co mogę, żeby nie rozmawiać o treści książki, bo tak. W gruncie rzeczy tutaj historia jest dosyć taka, ona nie jest prosta, ale...
Ona nie jest prosta, ale rozumiem, dlaczego to robisz, żeby nie zdradzać jakby najważniejszego punktu, który może być jakimś rodzajem spoilera tutaj może nie ma sensu psuć czytelnikom tego odkrycia.
Ale o skórze możemy sobie porozmawiać.
O skórze, o tytule, to też jest, już nie pamiętam skąd, ale zdaje się, że fraza skóra po dziadku to też jest fraza, którą znalazłem gdzieś w jakiejś młodej poezji. W wierszu młodej poetki, młodego poety polskiej. I to o tyle właśnie na mnie zadziałało, że pomyślałem, też tak zareagowali moi wydawcy Zagory, moi redaktorzy, że usłyszeli ten tytuł ode mnie, że powiedziałem im, że to się będzie nazywało Skóra po dziadku i zacząłem im opowiadać o płaszczu, który dostałem od dziadka i oni wtedy zareagowali, aha, czyli to jest dosłowne, a to świetnie. No. To znaczy, że
tak
jednak,
nie.
Tak, tak i nie, że gdyby to się zatrzymywało jakby na poziomie samej metafory, no to chyba nie byłoby tak mocne, jak jest. Bo oczywiście to nie jest spoiler, bo to na początku książki już jest wyjaśnione. Chodzi o płaszcz skórzany, który otrzymałem w prezencie od dziadka, jak byłem nastolatkiem. No ale oczywiście oprócz tego, że jest to dosłowna skóra po dziadku, no to jest to też tytuł, który bywa też tutaj metaforyczny i szerszy i bardzo szeroki.
Więc nie opowiadając tej historii, chociaż odnoszę wrażenie, że teraz właściwie większość takich rozmów to się właśnie na historiach opowiedzianych w książce opiera, to jednak pozwolę sobie zacytować pierwsze zdanie, bo no, myślę, że właśnie ta książka jest o tym.
Tak, tak. I to pierwsze zdanie myślę, że możesz o tyle śmiało cytować, że ono jest też zdaniem, które funkcjonuje już w obiegu promocyjnym, więc...
Zanim się dowiedziałem, kim właściwie są Żydzi, już byłem antysemitą. No i to jest bardzo mocne. Tu gdzieś była kropka, kropka była po antysemicie.
Po antysemicie. No. Mhm.
Tak. To trochę światła na to. Przypominam Państwu, że jesteśmy w Kielcach i ta historia, można powiedzieć, no nie, ona się nie zaczyna w latach 50., ale jej centrum się dzieje w latach 50. No a co się dzieje w Kielcach wtedy, to chyba powszechnie wiadomo, bo akurat kielecki pogrom to...
No to jest najsłynniejszy chyba pogrom na świecie.
Chociaż jak się okazuje, i o tym mówią właśnie bardzo mocno książki Joanny Tokarskiej-Bakir, no właściwie większość tych małych miasteczek miała swoje własne pogromy, ale ten kielecki... To jest chyba rzeczywiście, jak powiedziałeś, najbardziej znany.
No, on był bardzo szokujący.
Dział się zaraz po wojnie.
Też jest, ale też zaraz po wojnie, ale też nie aż tak zaraz.
No, to
znaczy, żeby to było na przykład w momencie, nie wiem, wycofywania się tam Niemców, albo że jest to, że faktycznie taka sytuacja, która się odbiła echem też na świecie. A z drugiej strony myślę, to o tym też piszą badacze pogromu kieleckiego i badacze w ogóle tego, co się w Kielcach wydarzało w latach 2000-tych, 2000-nastych przede wszystkim, w 90-tych jeszcze nie. To znaczy, żadne inne miasto w Polsce nie zrobiło chyba tak wiele dla pojednania i jakby no, tak nie przepraszało za te sytuacje. To znaczy, że faktycznie Stowarzyszenie Jana Karskiego, Bogdan Białek jako główny strażnik pamięci jakby od no podejmujący tę debatę w ogóle o pogromie, chyba nikt w Polsce nie zrobił dla żadnego innego miasta więcej, jakby dla tej pamięci o no, tego typu zbrodniach.
A co ty z tym antysemityzmem tutaj wyskakujesz na pierwszej stronie własnym?
To jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówisz, ta historia właściwie ma centrum w latach 50., ale nie zaczyna się w latach 50., tylko zaczyna się w latach 90., kiedy no, jakby zaczynam w ogóle mieć świadomość jakąś trochę bardziej dorosłą, taką nastoletnią.
Jesteś w liceum wtedy?
Jestem w liceum. W liceum Żeromskiego, do którego przyjeżdża wycieczka z Izraela. No i to jest też punkt, który pojawia się w książce, ta sytuacja. No i oczywiście główna jakby rzecz, główna taka emocja właściwie wszystkich polskich moich kolegów, koleżanek jest taka, że ktoś nas oskarża o coś, o czym my nie mamy w ogóle zielonego pojęcia.
Bo nie słyszeliście.
Słyszeliśmy generalnie o tym, że istnieją Żydzi, że są jacyś Żydzi, że byli jacyś Żydzi, zawsze z jakimś rodzajem, no, że zawsze ta wypowiedź jest nacechowana jakoś bardzo nieprzyjemnie. I cały czas słyszymy, i wszyscy słyszymy, jakby wszyscy nastolatkowie w Kielcach słyszymy dowcipy naszych dziadków z tym akcentem żydowskim opowiadane. Słyszymy jakby słowa żydzić, słyszymy te wszystkie określenia, które mają w swoim źródłosłowie jakby słowo w części, mają słowo Żyd i które są nacechowane pejoratywnie. Myślę, że gorsze było tylko w latach 90. słowo Rumun albo Down, bo oni jeszcze byli jakby widoczni. Żydzi nie byli widoczni, więc to było takie bardziej abstrakcyjne. Ale jednocześnie przywodziło, to było w taki sposób wypowiadane, że jakby jak się wychowywaliśmy w tym sosie, zresztą no wszyscy się wychowywaliśmy w tym sosie, no to trudno było mieć pozytywne skojarzenia niż z czymś brudnym. No i przyszło mi do głowy to zdanie, o czym też piszę na początku książki, kiedy słuchałem dosyć takiego, oglądałem dosyć wstrząsający program stand-up Hanny Gadsby, która opowiada w ten sposób właśnie o homofobii. Jako wychowana Australijka, wychowana lesbijka, wychowana na Tasmanii w Australii. Właśnie mówi coś takiego, że zanim się dowiedziała, że jest homoseksualna, zanim się dowiedziała, że jest lesbijką, już od dawna była homofobką. No i to jest dosyć niesamowite, znaczy zwłaszcza to, że się przesiąka i nasiąka tym, w czym jesteśmy jakby wychowani. Bardzo trudno z tego się wydobyć. Myślę, że o tym jest ta książka też i o próbie jakby właśnie wydostania się z jakiegoś takiej okleiny, z czegoś oklejającego. No i oczywiście ten moment, kiedy ja, moi koledzy, jako 15-16-latkowie spotykamy tych młodych Izraelczyków.
Okropna jest ta scena.
Tak, jest, to był bardzo trudny moment, bo po jednej ze stron nie ma żadnego jakby żadnej świadomości sytuacji po polskiej stronie, no i też żadnego poczucia odpowiedzialności za coś, za jakieś grzechy dziadków czy pradziadków, którzy no niekoniecznie byli naszymi pradziadkami, dziadkami, ale pewnie Częściowo
byli na przykład
tak.
Sąsiadami.
No, byli na przykład sąsiadami albo jakimiś kuzynami. No, no i oczywiście takie to przerzucanie winy na kolejne pokolenia, co powoduje jakąś dużą niezgodę na pewno. Z drugiej strony właśnie po stronie tych młodych Izraelczyków bardzo, z dzisiejszej mojej perspektywy, bardzo zrozumiała złość.
Tak, bo oni przyjechali do was porozmawiać o tym, co się przydarzyło, co w tym.
Ale to jest bardzo ciekawe, jak my byliśmy też przygotowywani na to spotkanie. To znaczy nie byliśmy przygotowywani. Nie. Zostało nam powiedziane, że przyjedzie wycieczka zapoznać się.
I wy chcieliście po prostu poćwiczyć konwersację.
No. Tak, no ludzie z dalekiej zagranicy przyjeżdżają w naszym wieku. No i to była bardzo, bardzo trudna konfrontacja. Ale to był dla mnie też jakiś bardzo, bardzo ważny moment, co też potem przez wiele lat sobie uświadamiałem z coraz większą mocą. Taki formujący właśnie no, jakąś świadomość o sobie, swojej wiedzy na temat przodków i tego miejsca, w którym się urodziłem i wychowałem. No i ciszy, która jakby przez te lata... Również 90. i początek 2000. panowała wokół pogromu kieleckiego. Teraz oczywiście to się cały czas też dzieje, to znaczy są kontrmanifestacje w dniu rocznic pogromowych, kiedy idzie marsz przebłagalny, powiedzmy, no to z drugiej strony idzie kontrmarsz pogrom ubecki, niekielecki na przykład, albo idzie kontrmarsz, zdaje się, organizowany, a co z Wołyniem?
No.
To jakby cały czas funkcjonuje. Myślę, że te nastroje antysemickie w Kielcach, jak i w całej Polsce, bo też tak myślę, że to miasteczko jest jakimś takim, no jest jakimś takim symptomatycznym w sumie miejscem. Nie za dużym, nie za małym miastem, jak wiele w Polsce. Jak wiemy, w większości miast w Polsce właściwie 1/3 przed wojną, 1/3 mieszkańców to byli Żydzi i w Kielcach podobnie. To miasto jest jakimś przykładem, w którym myślę, że mogą się przejrzeć mieszkańcy innych miast w Polsce również. Również Krakowa, również Warszawy, również tych większych miast oczywiście. To jest cały czas żywe, to znaczy ten wróg w postaci Żyda, on czasami jakby przybiera inne maski, czasami jest to... muzułmanin, czasami jest to terrorysta skądś tam, czasami Rumun. Ten Żyd też wraca i w Kielcach, w rozmowach z mieszkańcami miasta, z dalszą rodziną, jakby te antysemickie odruchy, czy ta niechęć, jeszcze taka przenoszona właśnie z dziada, pradziada, jest bardzo silna cały czas.
Bez wątpienia temat nieprzepracowany. To zabrzmiało może jak groźba, no ale myślę, że sobie zdajesz sprawę.
Pierwsze komentarze przy ogłaszaniu tej książki są takie, to znaczy patologia, na pewno nie przeczytam, znowu to i tak dalej, więc to...
No, czyli idziesz konsekwentnie tą drogą wyznaczoną sobie przez książkę o ojcu i...
No, i eutanazji. No bo to tak. Chyba są te takie zapalniki, nie? Czy ja tego nie robię po to, żeby no dla samej jakiejś takiej ekscytacji kontrowersją, bo nie o to mi chodzi, ale faktycznie i w przypadku eutanazji naprawdę zależy mi na tym, żeby dyskutować o legalności tej wspomaganej śmierci. I tak w przypadku skóry po dziadku zależy mi na tym, żeby dyskutować o naszej przeszłości i o naszych też winach.
Mateuszu, co byś odpowiedział dzisiaj tym młodym ludziom, którzy przyjechali na spotkanie do swoich rówieśników?
Wtedy? O, strasznie chciałbym...
Chciałbyś z nimi porozmawiać.
Czy ja najbardziej... To nie wiem, czy by się to udało, jakby to wyglądało, ale wydaje mi się, że najwspanialszą rzecz zrobił wnuk robotnika z Huty Ludwików, który jest przywołany tutaj w tej książce. On jest też jednym z bohaterów filmu Przyplanty 7/9. Bogdan's Journey to jest od właśnie wielu latach pracy Bogdana Białka nad pamięcią o pogromie kieleckim. I tam jednym z bohaterów wspaniałym, który no jakoś nadzwyczajnie się zachował, a myślę, że to powinna być norma, ale nie jest. Jest wnuk jednego z katów pogromowych, jednego z robotników z Huty Ludwików, który przy okazji jednej z rocznic wiele lat temu przeprosił za swojego dziadka przyjezdnych Żydów, którzy byli albo dziećmi, albo wnukami ocaleńców. No to jest chyba najstraszliwsze właśnie w tym pogromie, że to najczęściej byli też ocaleńcy z Auschwitz i z innych obozów, a potem byli albo nie byli ocaleńcami z pogromu. No i to, co on, ten gest, który on wykonał, bardzo prosty, no to jest chyba taki gest, którym jakby staram się zrobić coś podobnego tą książką. To on, oczywiście ten gest jest trochę inny, taki, jaki ja potrafię wykonać, ale to chyba to jest coś, co byłoby najlepsze.
Tak, mam nadzieję, że książka kiedyś zostanie też przetłumaczona i być może ta rozmowa będzie miała szansę się toczyć.
Mam taką nadzieję również.
A gościem Radia Kraków Kultura był dziś pisarz, prozaik, także poeta, dramatopisarz i reżyser teatralny Mateusz Pakuła. Premiera spektaklu Skóra po dziadku, opartego na nowej książce Mateusza Pakuły, w Teatrze Łaźnia Nowa.